Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa i pozdrawiam z Krakowa. Dzisiejszego live'a miało nie być, jak wiecie, bo chciałem trochę pokorzystać z rynku, no ale już wczoraj wieczorem, jak widziałem, co się dzieje w Izraelu, gigantyczna eskalacja, żelazna kopuła, dziurawa jak szwajcarski ser, pociski sypią się na Izrael, olbrzymia ilość ofiar rannych i zabitych. Do tego ultimatum Trumpa, no w ogóle absolutnie szokujące. Iran ma 48 godzin na otwarcie ciśniny Ormus. Katastrofa śmigłowca, zestrzelenie prawdopodobnie F-15. No dzieje się po prostu jeszcze więcej niż wczoraj. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Pozdrawiam Poznań, panią Wiolkę, wszystkich oglądających. Dzisiaj łączę się z Państwem z Krakowa, jak wiecie. Cieszę się, że jesteście z nami. Plan jest następujący. Uwaga, drodzy Państwo, teraz live. Postaram się krócej dzisiaj, bo doba hotelowa mi się zaraz kończy, zaraz mnie wyrzucą. Kończymy w momencie, jak wejdzie tutaj pani do sprzątania i mnie wyrzuci z hotelu. Przedstawię szybko najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin, potem chwila pytań od publiczności, jeżeli zdążymy oczywiście, a dzisiaj o 18 widzimy się drugi raz, już mogę powiedzieć, zdradzić wielką niespodziankę, o 18 odcinek z panem kapitanem Rutkowskim, który jest kapitanem żeglugi wielkiej i wielokrotnie pływał w cieśninie Ormus. Opowie wam, drodzy Państwo, dokładnie jak wygląda ta kluczowa cieśnina, przez którą teraz wszyscy cierpimy, przez jej zamknięcie, jak ją zamknąć, jak ją odblokować, jak się tam pływa i jakie zagrożenia czyhają na marynarzy, którzy by próbowali tankowcami tamtąd płynąć. Porozmawiamy o Polakach, którzy utknęli w cieśninie Ormus, bo jest ich kilkuset, drodzy Państwo. Fenomenalny odcinek dzisiaj o 18. Dobra, bierzemy się za robotę, bo jest dużo wydarzeń, dużo wiadomości. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dostaliśmy wsparcie, drodzy Państwo, już patrzę, od Artura. Zachęcam do wspierania historii realnej, bo to dzięki Wam, drodzy Państwo, kanał niezależny, jakim jest Historia Realna, może się rozwijać i możemy prowadzić te live'y, informować Was codziennie o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Także wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie, również na czacie można. Dzięki temu po prostu powstają kolejne odcinki. 4 odcinki Historii Realnej zostały zdemonetyzowane, więc bez wsparcia widzów byłoby z nami krucho. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD i oczywiście kciuk dla diety pudełkowej Pomelo. Startujemy z naszym przeglądem najważniejszych wiadomości. Oczywiście na pierwszy plan musi dzisiaj wysunąć się Izrael, a konkretnie to, co się stało dzisiaj w nocy. Jest to wydarzenie absolutnie bez precedensu w historii ostatnich lat. Otóż Izrael otrzymał 2 bezpośrednie trafienia rakietami balistycznymi o pociskach 450 kg, taka waga tych głowic. Spadły one na 2 miasta, na Dimonę i na Arad w południowym Izraelu. Wyrządziły kolosalne straty. Dzisiaj od rana ze zgrozą, wszystko to macie na moim Twitterze, możecie obejrzeć na X-ie, na moim profilu, ze zgrozą oglądałem filmiki pokazujące ludzi, którzy tam, wiecie, jedli obiad i nagle po prostu budynki im się waliły na głowę, wylatywały okna, szyby się zsypały, potężne uderzenia, gigantyczne pożary, akcja ratunkowa. Jest to bardzo, bardzo poważne zdarzenie. Ofiar jest bardzo, bardzo dużo. Przygotowałem tutaj dla Was zestawienie. Co ciekawe, ofiarą ataku padli również ultraortodoksyjni Żydzi, a więc widziałem takie wideo, na którym pan w hałacie, jarmułce, wiecie, zalany po prostu litrami krwi, jest tam gdzieś wyprowadzany z jakichś gruzów. Wojna, którą Izrael wywołał, wróciła do Izraela w sposób bardzo brutalny. Ofiar jest 175, jeżeli chodzi o rannych, według danych ze szpitalu Soroka. To są dane izraelskie, które dla Was przygotowałem, a więc najbardziej wiarygodne. W miejscowości Arad 115 osób zostało rannych, w tym 9 poważnie, znajduje się w stanie bardzo poważnym, 31 jest hospitalizowanych, w tym 18 dzieci. W Dimonie 60 osób zostało rannych, w tym 12-latek jest w stanie krytycznym i przechodzi właśnie jakąś skomplikowaną operację. 20 jest rannych ludzi tam. Zabitych, drodzy Państwo, według rozmaitych danych jest 9 osób w tych dwóch atakach. No i teraz pojawiają się bardzo poważne pytania. Co się dzieje z żelazną kopułą? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zbyt dużo tych pocisków spada, żeby te drogie interceptory żelaznej kopuły, czy też szerzej, trzy strefowego podobno najlepszego na świecie systemu obrony przeciwlotniczej były w stanie po prostu to powyłapywać. W związku z tym tych pocisków, szczególnie jak Iran wali kasetówkami, jest tak dużo, że wyczerpują się w błyskawicznym tempie te rakiety przechwytujące. Amerykanie nie mogą ich dostarczyć, no bo sami też już skrobią prawie po dnie swoich arsenałów na Bliskim Wschodzie. Krótko mówiąc, to się będzie zdarzać coraz częściej niestety. I teraz, drodzy Państwo, no dlaczego to jest takie ważne? Ważne to jest dlatego, że obok miejscowości Dimona znajduje się słynny ośrodek nuklearny Dimona właśnie na pustyni Negev. I Iran ogłosił oficjalnie, że to uderzenie było tylko punktem ostrzegawczym. Patrzcie, możemy uderzyć w wasz reaktor. To tam prawdopodobnie w tej Dimonie również składowane są elementy albo część arsenału jądrowego Izraela, bo jak wiecie, że Izrael nieoficjalnie, to jest wiadomo, ma głowice jądrowe. W związku z tym jest to pierwszy raz, kiedy rzeczywiście została zagrożona reaktor atomowy w Dimonie i znajdujący się tam super tajny ośrodek eksperymentalny izraelski. Mohammad Bagr Ghalibat, który jest rzecznikiem tej milicji Majid, powiedział tak: jeżeli Izrael nie jest w stanie przechwytywać już więcej pocisków, nawet w tak ciężko fortyfikowanym i chronionym miejscu jak Dimona, no bo najwięcej obrony przeciwlotniczej jest właśnie w Dimonie. Oznacza to oczywiście, że ta wojna wkracza w nową fazę bitewną. Niebo nad Izraelem jest bezbronne, a to oznacza, że przygotujemy kolejne potężne uderzenia i to jest odwet, drodzy Państwo, żeby było jasne, za dwa uderzenia Izraela, o których Wam mówiłem w poprzednich naszych live'ach na instalacje atomowe Iranu. W Natanz uderzyli, a wcześniej również w reaktor atomowy, konkretnie w stację meteorologiczną obok czynnego reaktora. No więc Izrael się bardzo groźnie bawił i tutaj otrzymał taki, no powiedziałbym, zdumiewający odwet. W specjalnym oświadczeniu Benjamin Netanyahu, przytoczę Wam to, bo to jest interesujące, powiedział, co następuje. No zwrócił się do narodu, no bo już w tej chwili nie może milczeć. To był bardzo ciężki wieczór w naszej kampanii, którą toczymy o naszą walkę. Rozmawiałem z burmistrzem Arad, któremu tam powiedziałem, żeby przekazał nasze modlitwy i tak dalej, podjęliśmy akcję ratunkową. Jesteśmy zdeterminowani, aby uderzać w naszych przeciwników na wszystkich frontach. No widzicie już takie w tych oświadczeniach Netanyahu mniej są zawadiackie. Oczywiście cały czas jest kontynuować wojnę, ale Izrael bardzo, bardzo poważnie oberwał. To nie koniec. Przed chwilą otworzyłem Haaretz, kluczową gazetę izraelską i w tej chwili, drodzy Państwo, sypią się pociski na Tel Awiw, gdzie jest już 11 rannych, oraz na północny Izrael, gdzie w jednej z miejscowości, gdzieś tutaj to przygotowałem, w kibucu, zginął jeden mężczyzna, Misgav Am nazywa się ta miejscowość. Haaretz opublikował wielki artykuł pod hasłem Izrael pod ogniem i widać płomienie jakiegoś płonącego miasta. Co ciekawe, nie tylko balistyki spadają, ale również nowe super drony Iranu, które nazywają się Arash 2. Są to super jakieś na turbo doładowaniu szachedy. W związku z tym, dlaczego tak dużo o tym mówię? Po pierwsze, bo Izrael naprawdę po raz pierwszy otrzymał takie bezpośrednie trafienia. Te filmiki są niesamowite. Spadają z olbrzymią prędkością na blokowiska w tej Dimonie i w Arad pociski. No, ale również przypominam Wam, że zarówno Trump, jak i Netanyahu, jak i sztab izraelski z taką bardzo dużą pewnością siebie mówili, że ta wojna już jest wygrana, że zniszczyli absolutnie całkowicie możliwości wystrzeliwania rakiet przez Iran. A tymczasem, jak wynika ze statystyk, Iran wystrzelił 1200 rakiet, nawet tych, o których wam mówiłem wczoraj, na tą bazę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim o zasięgu ponad 4000 kilometrów i w ogóle nie zwalnia tempa. Tłucze tymi rakietami cały czas i mimo tego, że to kolejna ważna wiadomość, zniszczyli gdzieś pod Teheranem fabrykę produkującą rakiety, no to okazuje się, że gdzieś w podziemnych grotach, być może na wyspach i na pustyniach Iranu cały czas są zasoby rakiet, no a poza tym prawdopodobnie Iran zaraz zacznie dotrzymywać nowe rakiety od Chin. Dziękuję bardzo, Ziemniak Pospolity, wsparcie, napiwek dla pani sprzątającej na przedłużenie doby. Dobra, będę z nią negocjował, widzę tutaj też wsparcie od T. Grekski z Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki takiemu wsparciu mogę przygotowywać kolejne dla was live'y. Także można powiedzieć, że ten odcinek mógłbym zatytułować Iran kontratakuje. Iran wypuścił, słuchajcie, 6 swoich postulatów, jak ta wojna może się skończyć. Po pierwsze, żelazna gwarancja, że już nigdy nie zostaniemy zaatakowani. Dwa, w rejonie Zatoki Perskiej nie może zostać ani jedna baza Stanów Zjednoczonych, bo my się czujemy zagrożeni, jak te bazy są. Całkowita rekompensata finansowa w postaci reparacji wojennych od Stanów Zjednoczonych i Izraela za wszystko, coście nam rozwalili. Całkowite zatrzymanie działań wojennych Amerykanów i ich sojuszników w regionie, również przeciwko proirańskim grupom, takim jak Huti czy szyickie bojówki w Iraku. Uwaga, całkowita kontrola, nowy reżim w Iranu nad cieśniną Ormuz, bo do tej pory to jest, wiecie, trochę tak na zasadzie, że tam jest tak zwany safe passage, powinien być teoretycznie. No i już punkt szósty, uważam za skandaliczny akurat, wydanie, słuchajcie, Iranowi irańskich brokerów opozycyjnych, którzy nadawali w trakcie tej wojny z państw zachodnich. No to oczywiście to ostatnie to jest wariactwo, ale to pokazuje, że Iran jest mistrzem w trollowaniu Stanów Zjednoczonych, bo Trump cały czas ogłasza, że wojna jest wygrana, że już Irańczycy nie mają z czego strzelać, a Irańczycy nie tylko udowadniają, że mają z czego strzelać, bronią się straszliwie zaciekle, ale równocześnie takie upokarzające warunki pokoju dyktują Amerykanom. Oczywiście to jest pozycja negocjacyjna, tak? Spotkają się i będą dyskutowali o szczegółach. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o tą naprawdę burzliwą noc w Izraelu. Jeszcze do spraw izraelskich powrócimy, bo dzieje się bardzo dużo, również w kontekście wojny w Libanie. Dobrze, to proponuję teraz w takim razie przejść do Trumpinio, który sobie tweetował ochoczo, kiedy myśmy spali, ze względu na różnicę czasu. No i oczywiście to jest naprawdę pasjonujące, bo tak jak mówimy, Trump miota się od ściany do ściany. I tutaj sekwencja wydarzeń jest no już naprawdę wyjątkowo zabawna. Axios, drodzy Państwo, zdradził, że Trump zaczął szukać jakiegoś porozumienia pokojowego z Iranem. I co ciekawe, propozycje, jakie składają Amerykanie przez państwa trzecie, zakładam, że chodzi tutaj głównie o Oman, są dokładnie takie same, jakie były na stole w trakcie tych pamiętnych rozmów w Genewie, które zostały nieoczekiwanie zerwane w wyniku rozpoczęcia bombardowań przez Stany Zjednoczone i przez Izrael. Krótko mówiąc, Iran musi się wyrzec swojego programu jądrowego, czytam to teraz tutaj, Iran musi zgodzić się na to, żeby nie będzie atakował innych celów i Izraela w regionie, a Ameryka zapewni, że ona z kolei nie będzie atakowała jego. Chodzi o te 441, pamiętacie, pocisku kilogramów wzbogaconego uranu. I teraz pojawia się podstawowe pytanie. Dlaczego Trump teraz godzi się na te warunki, które były na stole w Genewie, to po co była cała ta wojna? Jeżeli by to była prawda, no to oczywiście Trump przyznaje się do porażki w tej wojnie. Aha, tu oczywiście jest kwestia też, że Iran musi się zgodzić na otwarcie cieśniny Ormuz, ale pamiętajcie, że ona była otwarta przed tą wojną. Zamknięta została dopiero wtedy, kiedy Trump zaatakował. W związku z tym wszystko to jest kompletnie nielogiczne. No dobrze, a co robi Trump? Mija 2 godziny od publikacji tego materiału, że Trump jest gotowy do ugody i Trump wysmaża na swoim Twitterze następujące ultimatum do Iranu. Jest to ultimatum, no, bardzo mocne. Posłuchajcie, tego tweeta. Jeżeli Iran całkowicie bez żadnych zagrożeń nie otworzy natychmiast cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od momentu publikacji tego tweeta, Stany Zjednoczone uderzą i zniszczą power plants, czyli elektrownie Iranu, rozpoczynając od tej największej. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald Trump. Słuchajcie, to jest bardzo poważna sprawa, bo dzisiaj jak komentowałem to rano, powiedziałem o tym mojej żonie, to powiedziała tak, ale to w takim razie czym on się różni od Putina? No bo pamiętacie, jakie oburzenie w Polsce wzbudzało to, że Rosja, żeby powalić Ukrainę, z którą nie mogła sobie poradzić na froncie, rozpoczęła zmasowaną kampanię uderzeń w elektrociepłownie ukraińskie. Pamiętacie, rozwalali dokładnie, absolutnie wszystko rakietami i dronami. I uznaliśmy to wszyscy, że jest to po prostu kampania wymierzona już nie w ukraińskie wojsko, tak, tylko w cały naród ukraiński, żeby złamać ten naród i jego wolę oporu. Dzisiaj Trump grozi Iranowi tym samym. A jeszcze dwa dni temu, o czym wam mówiłem na live, mówił dokładnie coś przeciwnego, że poprosił Izrael i już nie będzie żadnych uderzeń w infrastrukturę krytyczną, bo to jest walka przeciwko reżimowi, a nie przeciwko narodowi irańskiemu. Napisanie czegoś takiego, czyli odcięcie Iranu od energii elektrycznej, uderza w 90 milionów zwykłych Irańczyków, którzy po prostu nie będą mogli mieć elektryczności w swoich domach. Jednocześnie Iran alarmuje, że jakieś bomby zaczęły się sypać na tą infrastrukturę odsalania wody. To jest w niektórych regionach Bliskiego Wschodu nawet 90% wody pochodzi z takich instalacji odsalania. To są pustynne rejony. Także wojna, którą Trump zapowiadał, że ma być wyzwoleniem narodu irańskiego, zamienia się teraz w wyniku tych gróźb i tych ataków w wojnę po prostu na wyniszczenie, wojnę totalną przeciwko wszystkim Irańczykom. Tutaj eksperci mówią, że to są też oczywiście tylko takie gadanie, bo wyobraźcie sobie, że Iran ma, no to trudno się dziwić, 400 elektrowni i największa z nich pokrywa tylko zapotrzebowanie na prąd 2,9%, czyli jest bardzo zdywersyfikowany i rozrzucony ten system. No więc co tu dużo mówić, wydaje mi się to bardzo, bardzo mało prawdopodobne. I teraz tak, natychmiast oczywiście odpowiedział na to Iran następującym oświadczeniem. Jeżeli nasza infrastruktura energetyczna i naftowa zostanie zaatakowana przez wroga, uwaga, wszystkie elementy infrastruktury informatycznej, technologicznej, zajmującej się destylacją wody właśnie dla państw Zatoki Perskiej, sprzymierzonej przez z Amerykanami i należące do Amerykanów, staną się dla nas celem. W związku z tym Irańczycy nie pękają i odpowiadają dokładnie tym samym. Jeżeli wy zaczniecie strzelać do naszych instalacji energetycznych, to my zrobimy dokładnie samo to z wami. Dziękuję panu Tomaszowi Bednarzowi za wsparcie. Dobra, lecimy z kolejnymi informacjami. Katastrofa śmigłowca. Rozbił się w Zatoce Perskiej śmigłowiec. Był to śmigłowiec katarski. Zginęło na jego pokładzie sześciu ludzi. Jest to śmigłowiec wojskowy, więc byli to żołnierze i od razu państwu mówię, aha, i byli też tam jacyś tureccy współpracownicy cywilni. Jedna osoba jest uważana za zaginioną, czyli nie znaleziono jeszcze ciała i teraz na początku pojawiły się jakieś informacje, że to Irańczycy zestrzelili, ale już mogę państwu powiedzieć, że to po prostu doszło do awarii technicznej, no tak przynajmniej twierdzi strona katarska. I teraz tak, to nie koniec interesujących informacji, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na morzu. Pojawił się na Bliskim Wschodzie atomowy, o napędzie atomowym, okręt brytyjski HMS Anson. Jest to okręt podwodny, pojawił się na Morzu Arabskim, jest wyposażony w pociski Tomahawk. Jest to jedna z najbardziej potężnych broni, którą ma w swoim arsenale Imperium Brytyjskie, czy też to, co z tego imperium pozostało. Ten okręt pokonał 5,5 tysiąca mil z Australii, aby dotrzeć na teren wojny. Mówiłem wam wcześniej, że Brytyjczycy zestrzelili już 40 pocisków wystrzelonych przez Irańczyków i dronów. Teraz było to uderzenie na bazę Diego de Garcia, z kolei irańskie, w związku z tym de facto powtarzam informację z wczoraj i sprowadzenie tego potężnego okrętu podwodnego potwierdza to, że de facto mamy do czynienia ze stanem wojny pomiędzy Wielką Brytanią a Iranem. De facto, no bo oczywiście to jest wojna niewypowiedziana, ale Wielka Brytania jest jedynym z krajów Europy, który czynnie włączył się do tej kampanii. Dobrze. Tajwan. Tajwan jest absolutnie przerażony ilością pocisków, które Amerykanie wystrzelili. Przypominam, że zaatakowanych zostało 16 tysięcy celi przez Izraelczyków i przez Amerykanów najnowocześniejszymi często pociskami. Do tego dodajmy kolosalną ilość obrony przeciwlotniczej. Pamiętacie, co wam mówiłem, że Ukraińcy są przerażeni tym, że Amerykanie wystrzeliwują po 4 warte 3 miliony dolarów rakiety Patriot, żeby zestrzelić jednego wartego 20 tysięcy dolarów Shaheda. I Tajwan odbiera całą tą wojnę jako bardzo poważne zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, bo w razie akcji chińskiej oczywiście będą bezbronni Tajwańczycy, bo Amerykanie nie będą w stanie ani im pocisków dostarczać, ani ich bronić. W związku z tym Chińczycy oczywiście z kontynentu tylko zacierają ręce. Dobrze, ciekawa bardzo jest, słuchajcie, echa tego ataku, o którym wam wczoraj mówiłem na tą bazę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Ponad 4300 kilometrów tam jest, te rakiety musiały pokonać, co skłoniło ekspertów do narysowania takich linii, gdzie by te rakiety mogły dolecieć w Europie. Okazuje się, że w zasadzie wszędzie. W zasadzie wszędzie. Co to oznacza? To znaczy to, że gdyby rzeczywiście prawdę mówili Izraelczycy, że mamy do czynienia z jakimś reżimem kompletnie oszalałym, no to te rakiety balistyczne mogłyby spaść na stary kontynent, również na Polskę. I w tym kontekście właśnie mówi się o naszym kraju, bo przypominam, że tarcza antyrakietowa w Redzikowie właśnie została stworzona do zestrzeliwania irańskich rakiet. Ona działa w ten sposób, drodzy Państwo, że u nas są wyrzutnie, a po drodze są na torze tych pocisków, najpierw w Turcji, potem w Rumunii są radary, one wychwytują to łącznie z namierzaniem satelitarnym i interceptory z terytorium Polski mają zestrzeliwać te pociski, które by gdzieś tam leciały, nie wiem, na amerykańską bazę w Niemczech albo na przykład na Wielką Brytanię. Także no ciekawe, przez to, że gdyby na przykład teraz czysto hipotetycznie Irańczycy odpalili pocisk w Wielką Brytanię na przykład, prawda, no to przechwycą ten pocisk rakiety odpalone z Redzikowa. Wiem, co chcecie powiedzieć, że to jest amerykańska baza na terenie Polski, no ale w pewnym sensie miesza to nasz kraj do wojny, no bo przecież na tej samej zasadzie Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Dubaj otrzymują uderzenia dronowe od Iranu właśnie za to, że z terytorium baz na terytorium tych krajów Amerykanie ostrzeliwują Iran. No dobra, myślę, wydaje się, że to ciekawy polski wątek. Teraz, drodzy Państwo, koszta. Najnowsze dane, szokujące, już ta wojna kosztuje 27 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o wystrzelone pociski. Nie mówię tutaj o tym, co mówiłem wczoraj, czyli o stratach sektora naftowego i wszystkich innych sektorów i minusowym PKB, czy też ujemnych wpływie na PKB krajów Zatoki Perskiej. No więc są to naprawdę grube pieniądze. Dobrze, zaraz, drodzy Państwo, przejdziemy do tego, co się dzieje w Izraelu, ale jeszcze najnowsza informacja. Iran twierdzi, że zestrzelił F-15. Znowu pokazał takie wideo, które przedstawia celownik, który skupia się, taki zielony, na białej sylwetce samolotu i następuje eksplozja, uderzenie. Dokładnie to wygląda w ten sam sposób. Chyba to jest ten sam system MAGIT, czyli wykrywania statków powietrznych na zasadzie ciepła, które one emitują, jak było w przypadku tego zestrzelonego, pamiętacie, F-35. No, na razie strona amerykańska nie potwierdziła straty F-15, jeżeli by to się potwierdziło, no to poważne znowu upokorzenie, no bo powtarzam to jak mantra, Trump twierdzi, że można latać nad Iranem bezkarnie, bo została zniszczona całkowicie obrona przeciwlotnicza reżimu ajatollahów. Jeżeli się potwierdzi, że ten, i tu są różne wersje, F-15, a wcześniej były informacje, że F-16 został zestrzelony, no to kolejne upokorzenie dla amerykańskich sił powietrznych i coś, co idzie wbrew temu, co mówi Trump. Boże, patrzę ze zgrozą, zaraz mnie z tego pokoju hotelowego w Krakowie wyrzucą. Cały czas widzę, że schodzą kolejne wsparcia. Bardzo Państwu dziękuję wszystkim, którzy je wysyłacie. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło z Waszej strony. To dzięki Waszemu wsparciu, dzięki temu, że jesteście naszymi patronami, możemy tak sprawnie działać. Dziękuję Tygreski, bo siłę historii realną tworzą skupiona wokół niej społeczność widzów. Dobrze, duży sukces, to o tym mówiłem, że uderzenie w zakłady produkcji pocisków w Teheranie, Amerykanie się tym pochwalili, no ale oczywiście jest pytanie, że te pociski przyjdą już wkrótce z Chin w ramach programu Pociski za ropę, barter. Iran eksportuje pociski do Chin, a w drugą stronę płynie ropa naftowa. Zaraz przejdziemy do tego, co się dzieje w Libanie, bo dzieją się tam rzeczy po prostu przerażające, ale jeszcze kilka rzeczy dla Was przygotowałem. Po pierwsze, raport Bloomberga, o, jest już aż 15 tysięcy. Witam wszystkich serdecznie, którzy doszli w trakcie tego live'a. Raport Bloomberga. Uwaga, osobami, które zachęciły Trumpa do ataku na Teheran, na Iran byli, uwaga, to nie będzie dla Was niespodzianką, Benjamin Netanyahu oczywiście, ale uwaga, Rupert Murdoch. Tak, ten Rupert Murdoch, magnat medialny, tak? A z kolei Vance i bliska współpracowniczka Trumpa, Susie Wiles, byli przeciwko. To już chyba Was nie dziwi. No ale bardzo ciekawe, jeżeli zobaczycie, że wczoraj z kolei hitem Twittera była informacja, że człowiekiem, który skłonił Trumpa do ataku na Iran, był Witkow, przypomnę, deweloper, tak, który po prostu wziął się w tej administracji znikąd. No, jak mówi młodzieżowe powiedzenie, ja to tylko tak zostawię. Kulisy, drodzy Państwo, podjęcia decyzji ataku na Iran ze zignorowaniem wszystkich zagrożeń z tym związanych i konsekwencji będą przedmiotem pasjonujących książek w przyszłości. Dobrze, lećmy dalej, bo mam dla Was jeszcze mnóstwo ciekawych informacji. Aha, z najnowszego momentu, z ostatniej chwili rzecznik tego Korpusu Strażników Rewolucji następujące oświadczenie. Mogliśmy uderzyć w Dimonę, gdybyśmy chcieli. Te dwa uderzenia w Arad i w miasto Dimona były tylko ostrzeżeniem, ale na naszym celowniku już jest reaktor. To, o czym Państwu mówiłem, to wiadomość z ostatniej chwili. I teraz tak, mam tutaj dla Was coś, co myślę, że bardzo Was zainteresuje, czyli, jeszcze Joe Kent. Pamiętacie Joe Kenta, tego faceta, który się podał do dymisji z kierowania Departamentem Walki przeciwko terroryzmowi? On powiedział coś szokującego. Wszystkie 18 agencji zajmujących się w Stanach Zjednoczonych wywiadem informowało Trumpa, że Iran nie jest w stanie stworzyć bomby nuklearnej. Jedyne wiadomości o tym, że jest w stanie to zrobić, pochodziły z Izraela. W związku z tym, mówi Kent, Trump bardziej wierzył temu, co opowiadał mu Bibi Netanyahu, niż to temu, co mówiły jego własne agencje wywiadowcze. Szok, co? Absolutny szok. To znaczy, ta cała decyzja została podjęta poza wszelkimi procedurami. Nie ostrzegali go, że zaatakują Irańczycy w odwecie państwa arabskie, ostrzegali go, że zamkną cieśninę Ormus, ostrzegali go, że bardzo trudno jest zniszczyć te wszystkie wyrzutnie, ostrzegali go przed kosztami gospodarczymi dla całego świata. On mimo wszystko to zrobił, bo wmówiono mu, konkretnie zrobili to Izraelczycy, że to będzie łatwy spacerek, tak jak w Wenezueli. No jednym słowem, katastrofa. Dobrze, najnowsze zestawienie danych ofiar. Dawno tego nie robiłem, ze 3 live'y, a w międzyczasie dużo się zmieniło, no więc słuchajcie, podaję te informacje za jednym z osnitowych kanałów Obserwator Wojen na X. Iran, 3114 zabitych, 21 tysięcy rannych. Liban, 1024 zabitych, 2740 rannych. Irak, 61 osób zabitych. Izrael, 18 zabitych, w tym 2 żołnierzy. Stany Zjednoczone, tu się nic nie zmienia, 13 zabitych, 12 rannych. Emiraty Arabskie, 8 zabitych, Kuwejt, 6 zabitych, Syria 4 zabitych, Palestyna 4 zabitych, Oman 3 zabitych, Arabia Saudyjska 2 zabitych, Bahrajn 2 ofiary śmiertelne, Francja 1 żołnierz zabity, 6 rannych, Jordania 28 osób rannych, Katar 16 osób rannych. Dodajcie jeszcze te 6 ofiar tego, a prawdopodobnie 7 tego wypadku śmigłowca z dzisiaj. Jak widzicie, olbrzymi jest koszt ludzki tej wojny. To, co jest najbardziej szokujące, to, że podobno 1/5 ofiar w Iranie, to są dzieci, i to samo dotyczy oczywiście wojny w Libanie, gdzie też bardzo dużo dzieci, w tym niemowląt, izraelskie pociski, jak mówi dr Szewko, wyprawiły na drogę do Jerozolimy. Jest to absolutnie wstrząsające, jeżeli się spojrzy, jak niewielkie efekty militarne, jeżeli chodzi o cele, jakie sobie Amerykanie postawili, przynosi ta wojna. Bilans jest po prostu straszny, straszny absolutnie, bo cały czas mówimy o pieniądzach, o ropie, o gazie, o tym, że rynek nawozów został potwornie zdemolowany, hel, to są wczorajsze informacje, no ale pamiętajcie o tym najważniejszych kosztach ludzkich, po prostu ile rodzin straciło bliskich tylko dlatego, że Bibi Netanyahu owinął sobie wokół palca Trumpinio. Powiem wam szczerze, że zawsze jestem bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką, a to jest po prostu, przechodzi ludzkie pojęcie, jak się o tym pomyśli, bo ta wojna od samego początku była zupełnie, zupełnie niepotrzebna. Jak wiecie, i to są te przecieki, Iran był gotowy do ustępstw. I właśnie dlatego, że był gotowy do ustępstw, Izrael zdecydował się na tą wojnę, bo Izrael żadnego dealu nie chce, Izrael chce po prostu, żeby ten kraj został zdemolowany. Dobrze, nie mogę nie odnieść się, chociaż nie dotyczy to bezpośrednio Iranu, do tweeta Trumpa, który wczoraj w nocy po prostu zszokował opinię publiczną. Otóż o co chodzi, drodzy Państwo? Zmarł Robert Mueller. Był to były dyrektor FBI i specjalny prokurator, który w pewnym etapie swojego życia skonfliktował się z Trumpem, bo prowadził to śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory. Pamiętacie? W 2016 roku były takie opinie, że Rosja wpływała na wybory tak, żeby wygrał Trump. To był bardzo ten Mueller zasłużony człowiek. Wszyscy byli prezydenci. Widziałem dzisiaj Obamę, widziałem George'a Busha, a więc zarówno republikanie, jak i demokraci składają jego rodzinie kondolencje. Bardzo zasłużony amerykański żołnierz. On wcześniej służył w Wietnamie. Są pokazywane jego zdjęcia na froncie. No jednym słowem wielki amerykański patriota, aczkolwiek skonfliktowany z Trumpem. Posłuchajcie wpisu Donalda Trumpa. Robert Mueller nie żyje, pisze Trump na swoich mediach społecznościowych. To dobrze. Cieszę się, że on nie żyje. Nie może już krzywdzić niewinnych ludzi. Prezydent Donald J. Trump. Na początku myślałem, że to fake, bo dużo fejków krąży z tweetami Trumpa, no ale okazało się, że to jest prawda. Wiecie co? Na początku, przyznaję się bez bicia, jak Trump wygrał te wybory, to uważałem, miałem ambiwalentne do niego stosunek. Uważałem, że jedne sprawy są groźne, niebezpieczne, ale w pewnych sprawach to, co on robił, mi się podobało. Wydawało mi się, że jest przede wszystkim realistą, a okazał się, że wszedł w buty Busha, tak, którego wcześniej krytykował za szalone wojny na Bliskim Wschodzie, sprowadził na świat straszne nieszczęścia i teraz jeszcze tego typu tweety, które po prostu nie spełniają najpodstawowych standardów cywilizacji ludzkiej. No po prostu wstyd, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zmarłym Millerze pisze takie rzeczy. Ja rozumiem, że ten Miller mu napsuł mnóstwo krwi, tak, ale po prostu wystarczy to zmilczeć. Wystarczy to zmilczeć, nie trzeba nic pisać. Bardzo niefajna rzecz. Dobrze, o tych rozmowach pokojowych wam mówiłem, przeglądam jeszcze wszystkie najnowsze informacje, żeby czegoś nie pominąć. To, że zostały uderzone według strony irańskiej te zakłady destylacji wody. Mówiłem, jeszcze jedna ciekawa informacja, irańska agencja prasowa MER ostrzegła państwa z Zatoki Perskiej, aby pożegnały się z elektrycznością, gdyby Trump spełnił swoje groźby z tego ultimatum o uderzeniu w elektrownie irańskie. To znaczy natychmiast Iran bierze całą infrastrukturę na cel w Zatoce Perskiej i żeby pokazać, że jego groźby nie są gołosłowne, opublikował, słuchajcie, specjalną mapę elektrowni w całym regionie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i na wybrzeżu Zatoki Perskiej. Wszystkie, cała ta skomplikowana sieć energetyczna jest na celowniku dronów i rakiet balistycznych. Jeżeli Amerykanie spełnią swoje groźby, no to natychmiast to wszystko zostanie odpalone. I teraz tak, no powiem też, że tutaj są takie bardzo, powiedziałbym, złośliwe komentarze, na przykład posłuchajcie taki, Trump w ostatnie 48 godzin, wygrałem wojnę, nie potrzebuję zawieszenia broni, jesteśmy bardzo bliscy wygrania wojny, nie potrzebuję cieśniny Ormus, ona sama się otworzy, a potem nagle Stany Zjednoczone zniszczą Iran, jeżeli ten natychmiast nie otworzy cieśniny Ormus. Wiadomości, że jednak chcą zawieszenia broni, że wcale nie wygrywają wojny, nie są wcale bliscy do spełnienia swoich celów i tak dalej, a Iran cały czas walczy. No także jak widzicie, Trump mówi bardzo różne rzeczy, w zależności od tego, którą nogą wstanie. Jest to po prostu zabawne. Dobrze, ostatnie dwie wiadomości. Jedna dotyczy Libanu, a druga dotyczy historii realnej naszego kanału. Pierwsza, jeżeli chodzi o Liban. Dzisiaj wystąpił minister obrony Izrael Katz, który powiedział, że siły zbrojne Izraela są tak wściekłe i tak wkurzone, że zamienią południowy Liban w strefę Gazy. Tak, powiedział to otwartym tekstem, czyli po prostu totalna anihilacja i totalna demolka infrastruktury. Mówią to absolutnie bez żadnego wahania i ta izraelska operacja w Libanie postępuje, jest tam coraz więcej ofiar i teraz co jest bardzo interesujące, otóż wyobraźcie sobie, że Izrael złożył w instytucjach międzynarodowych oficjalną skargę na Iran za popełnianie zbrodni wojennych i tak, drodzy Państwo, używanie przeciwko ludności cywilnej zabronionej amunicji kasetowej i no cóż, Izrael uważa, że społeczność międzynarodowa powinna podjąć zdecydowane działania wymierzone w Iran. I teraz tak, no cóż, oczywiście, jeżeli irańskie pociski spadają na ludność cywilną, no to bardzo tym ludziom współczujemy i jest to bez wątpienia skandal i rzeczywiście zbrodnia wojenna, co nie zmienia faktu, że Izrael jest ostatnim krajem na całym świecie, który powinien mieć tego typu pretensje. Przypomnę tak, że Izrael w ostatnim czasie używał również zakazanych pocisków z białego fosforu w Libanie właśnie. Te pociski w kontakcie z ludzką skórą, ten biały fosfor po prostu powoduje potworne obrażenia. No ale teraz najnowszy raport, będziecie absolutnie w szoku. Przed chwilą mówiłem, że 20, już ponad 2000 ofiar jest w wyniku izraelskiej wojny w wojnie w Libanie, z czego kilkanaście procent to dzieci. No ale słuchajcie, według najnowszego raportu Izraelczycy uderzyli w 128 szpitali i innych ośrodków zdrowia na terenie południowego Libanu. Zabili w tych atakach 40 lekarzy, pielęgniarek i medyków, a 107 ranili. W związku z tym no, ta skarga, którą Izrael złożył, wydaje mi się po prostu, no cóż, przyganiał kocioł garnkowi. I na sam koniec, bo już przechodzimy do pytań tych dzisiejszego niedzielnego live'a. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Teraz z kolei ja Wam podziękuję. Wczoraj w Krakowie wiele osób dziękowało mi za te live'y, które trochę zbierają dla Was wszystkie informacje z 24 godzin, ale to dzięki Waszemu zaangażowaniu Historia Realna jest najpopularniejszym kanałem naszej branży na całym polskim YouTubie w okresie 1-14 marca 2026 roku według branżowego portalu Emocje w sieci. Jesteśmy numer jeden, na przykład jeżeli chodzi o najbardziej angażujące kanały, w sumie jeżeli chodzi o wyświetlenia, mieliśmy ich w tym okresie 4,64 miliona. sporo więcej niż cała konkurencja. Także to jest nasz wspólny sukces, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za duże zainteresowanie. Jeżeli coś się wydarzy, a na pewno coś się wydarzy, live kolejny będzie jutro, podczas którego przedstawię Wam wszystkie najważniejsze wydarzenia. Tymczasem dzisiaj się widzimy drugi raz, tak, będą dwa odcinki, o godzinie 18:00 rewelacyjny odcinek z panem kapitanem żeglugi wielkiej, kapitanem Rutkowskim, który pływał wielokrotnie w Cieśninie Ormus, zna jak własną kieszeń ten akwen i dokładnie opowie, jakie tam są zagrożenia, jak zablokować tą cieśninę, jak ją odblokować, jak ją rozminować, jakimi siłami można to zrobić. Opowie o tym, w jaki sposób wygląda życie na takich wielkich tankowcach i o Polakach. Kilkuset Polaków, drodzy Państwo, utknęło na tankowcach w rejonie Zatoki Perskiej, w tym wielkim korku, i opowiemy też również o naszych rodakach i jakimi oni problemami się teraz tam borykają. A więc zupełnie inny odcinek niż zawsze, świadek można powiedzieć i prawdziwy fachowiec, będziecie zachwyceni, bo zdradzę, że kapitan to jest po prostu fachura. Bardzo ciekawy odcinek, dzisiaj 18:00. Nas jest, słuchajcie, kolejny rekord, 17 tysięcy w tej chwili. Pięknie, bardzo Wam dziękuję, to też mnie nakręca do kolejnych live'ów. Tak jak mówię, dzisiaj o 18:00 odcinek z panem kapitanem o Cieśniny Ormus, będziecie zachwyceni. Jutro o 12:00 live, no i o 20:00 oczywiście odcinek. Dobra, dużo się będzie działo w historii realnej. Pytania, proszę dawać małpkę i historia realna, wtedy będę lepiej widział. Natalia Paszak, o, nasza stała patronka, uczestniczka tych czatów. Gdzie jest Węs? Czy on się wypowiada na temat wojny? Węs powiedział, że plotki na temat tego, że odradzał Trumpowi tą wojnę, są absolutnie nieusprawiedliwione, a zapytany, to co pan mu powiedział w takim razie podczas tych odpraw przed wojną, powiedział, nie mogę powiedzieć, bo mnie zamkną w więzieniu. Chyba wymowne, co? Nie, no słuchajcie, Vance, można lubić Vance albo nie lubić Vance'a, ale on przecież tyle razy mówił, że wojny Busha na Bliskim Wschodzie były kompletnym kretynizmem, prawda? I mówił, głosujcie na Trumpinio, to nie będzie wojen na Bliskim Wschodzie. No Trump jest jaki jest, ale Vance wydaje mi się bardziej nieco stabilny i dla niego to musi być po prostu szok. Nie zdziwiłbym się, gdyby Vance plusę teraz w brodę, że wystartował w ogóle w tych wyborach na tego wiceprezydenta, bo znalazł się w sytuacji, w której musi żyrować politykę, która jest skrajnie, skrajnie przeciwna jego poglądom, jego osobistym przekonaniom, które tyle razy wyrażał, i jego, zakładam, zaplecza politycznego po prostu. Dziękuję za wszystkie kciuki, których jest bardzo dużo. Lecimy dalej z pytaniami. Justyna, bardzo dziękuję za bardzo rzetelny przekaz tych tragicznych wydarzeń. Pytanie, czy obecne ataki na Liban są częścią planu zagarnięcia ziemi libańskiej i planu wielkiego Izraela? Wie pani, to się zawsze ze sobą nakłada. Jeżeli pani zapyta generałów izraelskich, dlaczego to robią, to oni powiedzą, poszerzamy strefę buforową. Tak? To, co dzisiaj powiedziałem na początku, że z Hezbollahu pocisk spadł z północy i zabił jakiegoś pana, bogoducha winnego w jakimś kibucu w Izraelu, pokazuje, że rzeczywiście południowy Hezbollah jest, przepraszam, południowy Liban jest opanowany przez szyicki Hezbollah, który co jakiś czas uderza tymi rakietami, tak? Więc generałowie pani powiedzą, my to robimy dla bezpieczeństwa naszych obywateli, musimy opanować południowy Liban, stworzyć tam taką strefę zdemilitaryzowaną, tak? Używając poetyki rosyjskiej, i wtedy będziemy bezpieczni. No dobrze, no ale jak ją stworzą, no to de facto zaraz tam się pojawią osadnicy, tak, i zaczną realizować ten ideę wielkiego Izraela. No tak to trochę działa. W związku z tym bez wątpienia otwiera się okno możliwości, cały świat patrzy na Iran i Izrael może zrealizować swój plan. Odsyłam Was do mojej książki Izrael na wojnie, opisuję tam takie narady jeszcze z lat 50., które Moshe Dayan robił z Ben Gurionem. Oni mówili, że w Libanie trzeba północnym umieścić marionetkowy rząd chrześcijański, żeby trzymał za twarz muzułmanów, a południowy Liban do rzeki Litani musi wejść w skład Izraela i to jest strategiczny cel od ponad pół wieku. Czy Narewska Republika Ludowa to mrzonka, czy poważny sygnał? Nie wiem. Zobaczymy, co się stanie. Bez wątpienia otwiera się też okno możliwości dla Rosji w państwach bałtyckich, ale czy je wykorzysta, to zobaczymy. Rosja całe szczęście ma problem z Ukrainą, więc nie sądzę, żeby chciała wojować z NATO. Co z żywnością w regionie? Jak długo mogą wytrzymać bez dostaw? Pyta Jakub. Znaczy tam są jakieś dostawy, bez przesady, ale żywność jest bardzo droga, no bo pamiętajcie, mówiłem to już wiele razy, to jest pustynny region, który jeszcze, nie wiem, 50 lat temu był w stanie wyżywić 5 os, na których żyło 350 beduinów, tak? Przesadzam oczywiście troszkę, no ale tysiące ludzi, powiedzmy, tak? Dzisiaj tam na tych wybrzeżach Zatoki Perskiej mieszka 55 milionów ludzi. 95-99% żywności w niektórych nawet segmentach jest po prostu z importu, tak? Nie tylko jest sparaliżowany ruch tankowców i gazowców, ale również kontenerowców, którymi przyjeżdża jedzenie z całego świata, więc tak, oczywiście ceny żywności rosną, ale jeszcze większą piętą achillesową są oczywiście te zakłady odsalania wody. Po prostu ludzie umrą tam z pragnienia bez wody, jak to wszystko zostanie zniszczone. Te kilka źródeł w oazach nie zapewnią wody dla 50 milionów ludzi. No. Okej. Okay. Szanowny panie Zychowicz, Kamil, czy uważa pan, że Polska jest wciągana w ten bałagan? Jak możemy temu przeciwdziałać? Być asertywni, mówić nie. Po wojnie, tak, po wojnie, jak Amerykanie dadzą coś w zamian, będzie już bezpiecznie, możemy tam wysłać do rozminowania nasze statki niszczyciele min, ale po pierwsze nie za darmo, Amerykanie muszą dać za to i to dużo, bardzo dużo, ale cała ta awantura Trumpa nie jest warta życia ani jednego polskiego żołnierza, więc dopóki tam trwa konflikt zbrojny, dopóki mogą na nasze statki w cieśninie, przepraszam, okręty w cieśninie Ormus posypać się drony, to nie ma w ogóle mowy, jestem gigantycznym przeciwnikiem wysyłania tam naszych żołnierzy. Już dosyć ginęliśmy na wojnach amerykańskich, nasi chłopcy, żebyśmy potem słyszeli po latach, że prezydent Trump mówi, że oni byli dekownikami i trzymali się z tyłu. Także wyciągnijmy lekcje z historii. To nie jest nasza wojna. Czy na Bliskim Wschodzie dojdzie do eksplozji nuklearnej? Pyta Danielus. Odsyłam pana do odcinka. Odsyłam pana do odcinka z Albertem Świdzińskim, gdzie wszystkie scenariusze, żeśmy z Albertem takiej eskalacji nuklearnej rozpatrzyli, kto mógłby ją użyć, no bo i Amerykanie, i Izraelczycy to mają. Międzynarodowa Energia, Agencja Energii Atomistyki, MAEA, się wypowiedziała w tej sprawie, że szykuje się na scenariusz nuclear winter, czyli poważnego opadu radioaktywnego w rejonie, ale jak zrozumiałem, najbardziej ryzykowne jest nie użycie głowicy przez Izrael, chociaż nie można tego wykluczyć, ale po prostu uderzenie na przykład w jakiś reaktor irański i to spowoduje jakiś opad radioaktywny. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. No i teraz jeszcze Dimona jest w zasięgu rakiet, tak? Jak Izrael nie przestanie rozrabiać, no to dostanie w tą Dimonę kolejnego balistyka, a to się może skończyć, no już naprawdę tragicznie odpukać w ogóle. Mam nadzieję, że te groźby strażników rewolucji nie zostaną zrealizowane. A co ciekawe, słuchajcie, ISW, zapomniałem wam o tym powiedzieć, czytałem ciekawy artykuł, że Izrael wyeliminował wszystkich umiarkowanych polityków skłonnych do kompromisu. Mocztaba jest w Moskwie na leczeniu nóg, w związku z tym jest kompletnie sparaliżowany, co wywindowało do władzy najbardziej radykalnych, nieprzejednanych generałów Korpusu Strażników Rewolucji z młodego pokolenia, którzy w życiu nie złożą broni i nie chcą żadnego kompromisu i chcą walczyć do ostatniej kropli krwi. Cudownie. Cudownie po prostu, tak bym podsumował tą strategię, ale oczywiście jest to robione z pełną premedytacją. Izrael zabija umiarkowanych, żeby potem móc powiedzieć, nie ma z kim rozmawiać. Panie Trump, to są wszystko radykałowie. No są, bo umiarkowanych żeście zabili. Kurczę. To koniec Izraela, pyta degustator życia, a raczej początek jego końca? Nie. Mówię to wielokrotnie, Izrael ma broń atomową, czołgi Merkava, śmigłowce Apache, potężną flotę F-35 i F-16, jest najpotężniejszym państwem w regionie, ma potężnego sojusznika, nic mu nie grozi. Te wszystkie opowieści Netanyahu, że już zaraz, za moment zaleje nas arabska fala, są nieprawdziwe. Hamas nie może zrobić większej krzywdy Izraelowi niż zrobił, nie może go obalić, zniszczyć, wrzucić do morza, tam wiecie, te wszystkie hasła, to jest tylko czysta propaganda. Arabowie się nie palą do wojowania z Izraelem, przypomnę, że Iran i Egipt ma porozumienia pokojowe z Izraelem, ale to nie oznacza, że Izrael będzie trwał wiecznie, bo Izrael przestanie istnieć. mieć. Nie wtedy, kiedy Hamas go zlikwiduje, bo to jest niemożliwe, bo Hamas jest za słaby. Izrael przestanie istnieć wtedy, kiedy wypali się idea sionistyczna. Tak jak wypaliła się idea wypraw krzyżowych i skończyło się Królestwo Jerozolimskie w XIII wieku, tak? Niech mi średniowiecznicy poprawią. Padła ostatnia twierdza krzyżowców Akra i koniec gry. Dobra, słuchajcie, zaraz tutaj dostanę szmatą po głowie od pani sprzątającej, zobaczycie. To się tak musi skończyć ten nasze kozaczenie tutaj. Przez te Q&A śmieje się pan Tomasz, wcale nie odwiedzi pan rynku w Krakowie. Jeśli jest pan w hotelu przy ICE, to przynajmniej na Wawel można popatrzeć i przejść wzdłuż Wisły. Nie, nie, nie. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Kończymy w takim razie już tego live'a. Rozbieram się z tej wymiętej wczorajszej koszuli z imprezy ICE. Przebieram w t-shirt, pędzę na rynek. Zaraz możemy się spotkać z kimś, jak ktoś będzie na rynku w Krakowie. Idę do, już nie powiem do której knajpy, ale zdążę. Jest piękna pogoda. Nie mogę tego przegapić. Dzisiaj zdradzę wam też, że rano przyjechał pod hotel prowadzący kanał Duży w Maluchu i jeszcze sobie przejechałem, zdążyłem się przejechać i udzielić wywiadu kanałowi Duży w Maluchu. Także spodziewajcie się niedługo mnie w złotym maluchu. Zakwasów dostałem, bo tam mało miejsca na nogi. No dobrze, lecimy dalej. Matko, ile pytań. Co się dzieje na zachodnim brzegu? Na zachodnim brzegu dzieją się pogromy. Pyta Kamil Pruchalski. To, co się dzieje, jest tragiczne, proszę Państwa. Dzisiaj, samej dzisiaj nocy 15 wiosek palestyńskich zostało zaatakowanych przez izraelskich osadników. Oni podpalają samochody, biją kijami ludzi, są ofiary śmiertelne, bardzo mnóstwo w stanie krytycznym, ciężko pobitych, popalonych ludzi, w tym dzieci. Wszystko to dzieje się absolutnie, absolutnie przy biernej postawie armii izraelskiej. Widziałem wczoraj taki filmik, siedzą sobie Arabowie spokojnie przed domem, podbiegają do nich Izraelczycy, takie wiecie, wyrostki, tak zwani jednostrzałowcy i zaczynają ich okładać kijami. W momencie, kiedy się postawił jeden z tych Arabów i mówiąc szczerze, to by ich wciągnął nosem po prostu, podbiega natychmiast żołnierz izraelski, który do tej pory udawał, że nic nie widzi i terroryzuje tego Araba bronią, tak? Gdyby ten Arab zrobił to, co powinien zrobić, czyli by położył trupem po prostu przed swoim domem tych napastników, natychmiast zostałby uznany za terrorystę, tak? I by mu ten dom buldożery zniszczyły i cała jego rodzina, na nią by spadły represje. To, co się dzieje, jest jedną wielką hańbą. I nie mówię tego jako ja tutaj Polak, tylko po prostu powołuję się na zdanie dziennikarzy niezależnych, obserwatorów izraelskich, którzy po prostu, nawet jedna pani poseł teraz w Knesecie nawet wystąpiła przeciwko temu skandalicznemu zjawisku, jakim są te pogromy ludności palestyńskiej dokonywane przez izraelskich osadników. Ona też jest tym wstrząśnięta, no a najbardziej wstrząsające jest to, że to się dzieje przy biernej postawie służb bezpieczeństwa, kontrolowanych przez Ben Shvira oczywiście i przy biernej postawie IDF, które pilnuje, żeby tym łobuzom po prostu nie spadł włos z głowy. W związku z tym we własnych domach ludność rdzenna na zachodnim brzegu Jordanu przeżywa teraz prawdziwą gehennę i koszmar. Trudno o tym mówić po prostu w spokoju. A potem Trump wychodzi i mówi, że to jest wojna dobra ze złem. Ja cię kręcę. Chyba już nikt, proszę Państwa, w to w Polsce nie wierzy. Dobra. Mikrofon mi się net rozsypuje. Co się dzieje na Ukrainie? Zrobimy niedługo odcinek oczywiście, nie zapominamy o Ukrainie. Jeśli Arabia Saudyjska, mówi pan Kamil, przyłączy się do wojny, Pakistan również dołączy do niej w ramach ich wspólnego paktu wojennego. No, z paktami różnie bywa. Negatyw. Czy to, co Izrael robi w Palestynie i Libanie, można porównać do Wołynia? Nie, no skądże? Tu mamy machinę państwową wyposażoną w cały aparat, przepraszam, przemocy, tak? Czyli wojsko, siły bezpieczeństwa, rakiety, bomby, a tam mieliśmy po prostu no, bandy uzbrojone w 5 karabinów i 6 siekier. No to zupełnie inna sytuacja. Dobra, Netanyahu wzywa, żeby państwa Europy dołączyły się do konfliktu. Ach, Szymon pisze o tym. No widzi pan, panie Szymonie? Mam nadzieję, że spuszczony zostanie tam, gdzie jego miejsce, z takimi pomysłami. Izrael rozpoczął wojnę, a teraz domaga się, żeby wyciągali go Europejczycy za uszy, ci Europejczycy, którymi tak bardzo gardzi. Anna Redding. Czy Trump, a sojusznicy idą na pomoc? Kto zgodził się, aby pomóc z cieśniną Ormus? No Brytyjczycy, mówiłem to dzisiaj, Arabia Saudyjska rozważa, inne kraje Zatoki Perskiej również. Co pana zdaniem Polska powinna zrobić, gdy Trump zażąda naszej pomocy w wojnie z Iranem? Iść na wojnę jako wasal, czy tracić potężnego sojusznika? A dlaczego pan stawia taką alternatywę? Nie, bez przesady. To nie oznacza wcale tak. Ameryka nie robi nam łaski. To, że tu są ich bazy, to znaczy, że to jest ich strefa wpływów. To jest obopólny interes. Co trzeba zrobić? Pan prezydent Nawrocki powinien powiedzieć: panie prezydencie Trump, jest pan najwspanialszym prezydentem, dziękuję za wszystko, co pan robi dla Polski. Nigdy nie było tak cudownego prezydenta, jest pan najsilniejszy, najwspanialszy, najcudowniejszy i Polacy pana kochają. Ale niestety nie możemy pomóc, bo mamy wschodnią flankę NATO, jesteśmy zajęci odpieraniem Rosji. Dziękuję, do widzenia. Proste. Nie dać się. Jesteśmy suwerennym państwem, a nie wasalem. XYZ, dziękuję za wsparcie. Dlaczego świat milczy przez to, co robi państwo położone tam, gdzie chce? Syria, słusznie pan mówi, Izrael zbombardował przedwczoraj Syrię. Zachodni brzeg, Iran, wszystko łącznie z listą do zabijania Irańczyków. Życie jest brutalne, niektórym wolno więcej. Drodzy państwo, naprawdę, zaraz mnie stąd wyrzucą, kończymy tego live'a. Dziękuję jeszcze tutaj wsparcie rzutem na taśmę od pana Waldemara Kwiecińskiego. Dzięki, kochani, za to całe wsparcie. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie, a ten, kto nie może, niech ogląda i lajkuje, lajkuje, jeszcze raz lajkuje, stawajcie subskrypcję naszemu kanałowi. No i oczywiście podawajcie te filmy dalej swoim znajomym. Niech się niesie, niech siła historii realnej wzrasta. Postawmy sobie taki cel. Jedźmy z tymi live'ami dalej, jak trwa wojna, do końca marca i w drugiej połowie marca ten portal branżowy, o którym wam mówiłem, niechaj też nominuje historię realną, czy też policzy, że historia realna będzie numerem jeden w Polsce. I to nie dzięki mnie, tylko dzięki wam, że chcecie to oglądać. Pobiliśmy dzisiaj wszystkie rekordy, jeszcze niech spojrzę, prawie 18 tysięcy na żywo. Dziękuję za live'a, dziękuję pani Wiolce Welmonice za to, że była na posterunku. Widziałem, że pan Bart się pojawił. Wszyscy, którzy nas dzisiaj wsparli, wielkie dzięki. I plan jest taki: dzisiaj o 18 rewelacyjna rozmowa z panem kapitanem żeglugi wielkiej, który pływał, panem kapitanem Rutkowskim, który pływał po tym akwenie i świetnie zna ciśninę Ormus i to wszystko opowie nam dzisiaj z perspektywy naocznego świadka i fachowca. Jutro o 12 live, no i jutro też o 20 odcinek, też bardzo, bardzo ciekawy. Także trzymajcie się live'a historii realnej 22 marca. Uważam za zamkniętego oficjalnie. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Już idę, bo tu pani stoi już w drzwiach. Trzymajcie się. Pozdrawiam was z Krakowa.